Audycja z innej bajki wraca na swoje stare przedwyborcze tory. To oznacza, że w studiu pojawił się gość, z czego bardzo się cieszę. To Agnieszka Gaczkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Założycielka firmy Oplotki. Oplotki to rękodzieło dla wnętrz. Czyli poznałam Agnieszkę, to powiem Państwu od razu. Kiedy prowadziła warsztaty, można było zrobić sobie kwietnik ze sznurka. Niesamowita aktywność, taka, która wymaga skupienia i wyłączenia się zupełnie ze świata, z biegu. No trzeba się jednak skupić na tych węzełkach. Agnieszka jest z wykształcenia architektką wnętrz, ale zawodowo bawi się sznurkami i robi to całkiem poważnie od kilku lat. Ale może na początek dla tych, którzy nie znają Oplotek, powiedzmy, skąd wzięła się nazwa i co to tak naprawdę oznacza rękodzieło dla wnętrz. Ja znam Was z tej jednej kwietnikowej odsłony, kiedy powstawały kwietniki ze sznurka, ale to rękodzieło, zaplatanie, wyplatanie, to przecież nie tylko kwietniki.
Dokładnie tak. Oplotki to pokrótce plotki przy oplataniu. Oplotki. Dlaczego oplotki? Bo pomysł na firmę, działanie zrodziło się z prostej potrzeby plotek, wyjścia z domu, uciekli trochę od tych trudów macierzyństwa, wyjścia z domu od dzieci, porozmawiania z innymi kobietami, niekoniecznie o bezglutenowych obiadkach, zrzucenia trochę ciężaru codzienności. Ale dlaczego rękodzieło dla wnętrz? Architektura, wnętrza, to była moja pasja od dzieciństwa. Zawsze marzyłam, żeby zostać architektem. Udało mi się. Długą, wyboistą drogą. Skrócę Państwu historii, naprawdę mogłabym opowiadać długo.
Ale przyjechałaś tutaj do Poznania na studia.
Dokładnie.
I tutaj się ta droga zaczęła realizować.
Dokładnie. Udało się, skończyłam studia. To były już moje drugie studia, bo kończyłam najpierw filologię, więc trochę bardziej strategicznie niż pierwszy rok, który się mocno integruje, podeszłam do studiów.
Filologię polską?
Angielską. Mhm. Bardzo mi się przydała, bo studiowałam też za granicą, w Berlinie. Kończyłam właściwie studia, te studia bardzo dużo mi dały. Skracając długą historię, udało mi się już na studiach pracować, zdobywać doświadczenie zawodowe i tak naprawdę, kiedy zaczęłam pracę po studiach, no to była już taka praca na pełen wymiar. Żyłam pełnią życia, spełniałam swoje marzenia, rozbijałam szklane sufity. Która kobieta o tym nie marzy? Mąż po fachu, śmieje się troszkę, bo drogowiec, więc taki trochę mój branżysta. Spełnienie marzeń. I ta sielanka wyjazdów, zarabiania bardzo dużych pieniędzy, zakładania własnej firmy, poczucia takiej sprawczości, poczucia władzy nad własnym życiem.
Podbijałaś świat po prostu.
Dokładnie.
Realizowałaś marzenia.
Dokładnie tak. I czułam, że nie ma barier, dopóki nie zapragnęłam zostać mamą. Okazało się, że kiedy jeszcze w ciąży z pierwszym dzieckiem, przychustowanym mocno do mnie, kiedy ja biegałam po budowach i odbierałam telefony o drugiej w nocy, udowadniałam całemu światu, że się da, wpadłam sama w swoją pułapkę, bo przy drugim dziecku już się po prostu nie dało. I to był taki moment, kiedy chciałam robić wszystko na 100%. Nie dało się być mamą na 100% i być architektem na 100%.
No to jest bardzo ważny wątek, bo generalnie przez dobrych kilka lat, a nawet kilkanaście, to oczywiście przyszło do nas z zachodu, ten pęd do tego, że można być multifunkcjonalnym i godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, to było dla nas wyzwanie, mówię, dla nas kobiet. No i która, taka kobieta ośmiornica, tak? Zamiast dwóch rąk nagle sprawiałyśmy, że mamy osiem.
Oj tak.
Tylko nagle z tych rąk coś zaczęło wypadać.
Oj tak. No ja byłam takim żywym przykładem tego, że sama sobie nie potrafiłam odpuścić. Ciężko było zrezygnować z takiej, no może nie pozycji społecznej, ale z tych spełnionych ambicji, tego poczucia, że mogę wszystko. No i dzikiej frajdy rozstawiania panów na budowie po kątach, no powiedzmy sobie szczerze.
Słuchali się?
Bardzo. Chociaż były takie momenty, kiedy zatrudniałam mojego własnego tatę, to szczególnie na takich budowach gdzieś tam na prowincji, jak to się śmiałam, gdzie tata musiał wydawać, że tak powiem, polecenia, bo no ja z facjatą młodej dziewczynki rzeczywiście nie cieszyłam się wielką popularnością. Co mi tam jakaś smarkuna będzie mówić?
Pani Agnieszka nie jest typem Herod Baby, tak zwane.
No nie. No w każdym razie, zmierzając do celu, był ten moment, kiedy było to drugie dziecko, ja świadomie troszeczkę odsunęłam swoją pracę, mam ten komfort, że mam świetnych przyjaciół po fachu i tu serdeczne pozdrowienia, bo pewno słuchają. Mogę po prostu podzlecać niektóre rzeczy kolegom, koleżankom po fachu, no ale ja cierpiałam, męczyłam się, jestem tym typem, który po prostu bez pracy umiera. To jest coś, co kocham robić i pomimo, że spełniam się w 100% jako taka mama na 100% obecna, to mimo wszystko jakaś część mnie umierała.
To jest tak, że bycie matką jest jedną z ról. I ta
Dokładnie.
Twoja część, która nie jest mamą, domagała się uwagi
Dokładnie.
I zagospodarowania.
Dokładnie. Niestety jakby nie trafiłam, nikt mi nie powiedział, nikt mi też nie pokazał. No wychowywałam się w bardzo takiej standardowej rodzinie. Nikt mi nie powiedział, że te role można z powodzeniem godzić, że można pójść na jakiś kompromis. Byłam trochę
Ale
tak nauczona perfekcjonizmu.
Wejdę ci w słowo, bo najpierw, żeby słuchacze nie mieli takiego wrażenia, że coś się tutaj nie zgadza, bo najpierw powiedziałyśmy o tym, że te role trudno pogodzić, ale
trudno
je pogodzić wtedy, kiedy nie staramy się narzucić własnych warunków, czy podyktować
tak.
swoich reguł. I rozumiem, że macierzyństwo sprowokowało cię do tego, żeby pomyśleć, czy pokombinować,
Dokładnie
jak tu połączyć
tak.
jednak te dwie aktywności, żeby nie zwariować.
Dokładnie tak. No nie oszukujmy się, wyznacznikiem sukcesu były dla mnie finanse, wyznacznikiem sukcesu była dla mnie ilość zagranicznych wakacji i to, czy 2 miesiące śmigałam na desce w Alpach z mężem, czy było to tylko 1,5 miesiąca i ile gwiazdek miał kurat. Niestety.
Ktoś może zapytać to, o co ci, kobieto, chodziło.
Dokładnie. Po co ci były te dzieci? Bardzo się teraz z mężem śmiejemy z tego, jak, no może nie płytkie, ale jak małowymiarowe było to nasze życie. Okazało się, że tak naprawdę to my definiujemy sobie, co jest dla nas definicją sukcesu. Teraz tą definicją sukcesu też nie są finanse, ale też to nie jest w drugą stronę. Powiedziałabym, że to jest taki totalny balans, bo bardzo łatwo wychylić się w którymś kierunku. Widzę, że nawet prowadząc obecną działalność, za chwilę powiem, jak to się wszystko łączy w kółko, kiedy przycisnę trochę bardziej w pracy, mam tą dziką satysfakcję, fajniejsze pieniądze, ale jest takie zmęczenie i okradam w ten sposób z czasu siebie, dzieci, okradam siebie z takiego czasu swojego, okradam nas z czasu wspólnego i widzę, jak bardzo trudno jest zadbać o ten balans. A gdzie jest ten łącznik? No właśnie siedząc na tym macierzyńskim, dostając szału, to był moment, kiedy odkryłam podcasty i dobre audycje radiowe, przyspawana do słuchawek, siedziałam na kanapie i żeby po prostu nie być tą perfekcyjną mamą, która przestawia każdy pojedynczy klocek swoich dzieci, żeby były w idealnie równych rządkach.
Masz takie tendencje?
Niestety. Mhm. I to też jest coś, czego trzeba się z dużą konsekwencją oduczać. Niestety.
Żeby trochę spuścić powietrze.
Oj tak. Okazywało się, że żeby odpuścić, ja musiałam się czymś zająć. Ja musiałam zająć czymś ręce i głowę. Głowę zajmowały podcasty. A ręce naturalnie wróciły do tych wszystkich rzeczy, które zaprowadziły mnie.
Zaczęłaś obgryzać paznokcie.
Trochę tak, ale na szczęście już minęło. Ale się okazało, że właśnie historia zatoczyła koło, bo wróciłam do tych wszystkich pasji, które na architekturę mnie zawiodły. Malarstwa, rzeźby, wszelkiej maści manualnych prac. Nie wiem, czy pamiętacie takie mulinowe bransoletki. Swego czasu były modne. Ja jestem rocznik 84. To był taki rocznik, kiedy myśmy szaleli na ich punkcie. I kiedy chwyciłam za mulinę, to już był jeden krok do szydełka, drutów, wszystkich tych rzeczy, które kojarzyły się z ciepłem domu.
A nauczyłaś się tego w szkole, czy od kogoś bliskiego?
Właśnie nie. Pomimo, że jestem tym szczęśliwym pokoleniem manualnego ogarnięcia, czyli ZPT, to jednak rękodzieła nauczyła mnie babcia i mama. Moja mama też, no można by tu długo opowiadać, ale jest takim dla mnie niesamowitym przykładem tego, jak kobieta potrafi zadbać o ognisko domowe i zawsze mama kojarzyła mi się z tym rękodziełem, pokazywała mi te wszystkie rzeczy, ale też miała ten magiczny, cierpliwy czas, żeby mnie tego po prostu nauczyć. Do dziś pamiętam wszystkie domki, które razem budowałyśmy, może stąd ta architektura. Urządzanie wnętrz tych domków, szycie ubranek dla zabawek, no i dzierganie później na drutach i na szydełku. Więc no nie kończyłam wyższej szkoły szydełkowania. Nie.
Wyższa szkoła szydełkowania dzieje się właśnie teraz, kiedy prowadzisz oplotki. Co dzieje się podczas warsztatów i jak doszło do założenia firmy, bo od pasji i relaksu do założenia firmy, no jednak potrzeba zrobić kilka kroków. O tym porozmawiamy po piosence w kolejnej części naszej rozmowy. Audycja z innej bajki. Gościem wieczoru jest Agnieszka Gaczkowska, architektka wnętrz, która założyła Oplotki. Zresztą polecam stronę oplotki.pl. Tam wszystkie szczegóły na temat działalności Agnieszki i zespołu, który z nią pracuje. Powiedzmy pokrótce, że przed chwilą rozmawiałyśmy w ogóle o drodze do własnej firmy, do rękodzieła. Agnieszka zajmowała się architekturą wnętrz, była zapracowaną, ambitną, nie bojącą się wyzwań bizneswoman.
Oj tak.
Do momentu, kiedy pojawiły się dzieci i trzeba było gdzieś te dzieci w grafiku upakować. Okazało się, że nie jest to wcale takie proste i stało się tak naprawdę inspiracją do zmiany zainteresowań i działalności. I na tym skończyłyśmy przed chwilą, że Agnieszka poczuła, że kiedy sięgnęła po mulinę, siedząc z dzieckiem w domu, czy dziećmi, już była dwójka.
No, już wtedy była dwójka, ale ten mały to jeszcze był taki bobas przy piersi, więc sobie przy lęce, tak.
I postanowiłaś, że nastąpi zmiana. Że rękodzieło, którego nauczyłaś się od babci, cię odpręża. Że masz oczywiście sprawne ręce.
Tak.
Interesujesz się sztuką, znasz je na wnętrzarstwie. To powiedzmy o tym, jak zakładałaś tę firmę. Oczywiście nie pytam o takie detale i szczegóły, ale być może słuchają nas kobiety, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu. Może rzeczywiście już mają dosyć siedzenia z dziećmi w domu, albo po prostu chcą zmienić swoje życie. No jak to się stało, że założyłaś tę firmę? Miałaś już wcześniej jakieś doświadczenie, prawda?
Tak, ja w sumie pracowałam w kilku biurach architektonicznych, ale dość szybko przeszłam na własną działalność. Jestem tym typem, znak lwa, więc jestem tym typem, który po prostu nie lubi i źle pracuje, źle funkcjonuje pod presją, czyimkolwiek, że tak powiem, przywództwem. Bardzo dobrze się sprawdzam, kiedy sama jestem sobie szefem, więc miałam już te kilka lat takiej zaprawy biznesowej, powiedzmy. Wtedy zaczęła się taka droga wychodzenia ze swojej strefy komfortu, nauka przechodzenia od introwertyzmu i komfortu klikania przy komputerze do bycia otwartym podczas spotkań z klientem, bo jednak no, trochę musimy być sprzedawcą, księgowym, marketingowcem, musimy trochę robić wszystko we własnej firmie. Więc jakby wtedy już się ta historia zaczęła. Ale historia Oplotki właściwie śmieje się, bo teraz, kiedy już biegam nałogowo na szkolenia ze storytellingu, to wszyscy nas uczą tego schematu, jak to powinno wyglądać, a ta moja historia trochę tak wygląda. Trochę to jest taka historia, wiecie, Steve'a Jobsa z garażu. Bo ja sobie nie planowałam tych Oplotek. Nie wyśniłam sobie, nie wymarzyłam, że będziemy teraz robić duże warsztaty dla korporacji, firm eventowych, że będziemy robić indywidualne warsztaty dla prywatnych osób, które można sobie zarezerwować na stronie.
Jak cię słucham, to tak jakby cię pewnego dnia ktoś dotknął czarodziejską różdżką.
Trochę tak było. Okazało się, że ja się dusiłam w tym domu. Siedziałam z dziećmi i pomimo, że je uwielbiam i uwielbiam spędzać z nimi czas, no to tak jak ci wspomniałam, jakaś część mnie, ta taka przedsiębiorcza bizneswoman, powoli umierała. I kiedy siedziałam, dziergałam sobie, słuchałam podcastów, też słuchałam takich właśnie inspirujących historii małych biznesów. Tutaj muszę pozdrowić Marka Jankowskiego z małej, wielkiej firmy, bo rzeczywiście on podcastuje już od 10 lat i tam przedstawia takie historie tych małych biznesów, które po latach konsekwencji ciężkiej pracy, takiej krwawicy przeradzają się w takie biznesy, które podziwiamy. Bardzo inspirowały mnie te historie i stwierdziłam, okej, no mam wszelkie predyspozycje. Dlaczego by nie? Pomysłu jeszcze nie było, ale takie postanowienie w głowie już się urodziło. Ale w międzyczasie no, siedziałam w tym domu, troszeczkę umierałam, tęskniłam za koleżankami, kolegami po fachu i zupełnie tego nie planując, zaczęłam po prostu wychodzić na miasto. Wiecie, no mama karmiąca nie imprezuje na Starym Rynku. Mama karmiąca wychodzi poszydełkować sobie z koleżankami, które opowiadają historię z biur architektonicznych, co tam się działo, ploteczki i tak dalej. I tak się właściwie zaczęło. Koleżanki przychodziły czasem do mnie do domu, czasem wychodziłyśmy gdzieś tam na miasto. Ale okazało się, że po którejś tam sesji szydełkowania przy herbatce i co niektórym winku, mój mąż po prostu zabawiający i uciszający dzieci, dwójkę już wtedy, w drugim pokoju, powiedział dość. Powiedział, Aga, no albo bierzecie to po prostu gdzieś do miasta, albo koniec z tym. I właściwie to mężowi muszę podziękować, bo gdyby nie on, to by się nie zaczęło. Zaczęłyśmy warsztaty szydełkowania prowadzić w knajpkach, różnego rodzaju kafejkach. No i oczywiście to wiązało się z kosztami. Ja stwierdziłam, mąż bardziej, że po prostu nie będzie do tego dokładał, więc siłą rzeczy pojawiła się symboliczna, ale opłata za warsztat. I kiedy okazało się, że takie właśnie eventy cieszą się bardzo dużym powodzeniem, no to wtedy tak naprawdę pojawił się pomysł na biznes. I nie planowałam tego zupełnie. Taka potrzeba serca, okazało się, że wystarczyło go posłuchać, a
racjonalny mąż się przydaje.
Dokładnie.
Który tupnie nogą.
No mój mąż to się śmieje, że to jest mój prywatny wspomagający księgowy, więc przydaje się.
Księgowego.
Tak. Ale rzeczywiście było tak, że zaczęło się od tych właśnie niewinnych warsztatów. Ja z całą mocą zaczęłam wychodzić z domu, tak łaknąć tego spotkania z drugim człowiekiem. Po jakimś czasie okazało się, że nie tylko koleżanki, ale koleżanki koleżanek zaczynały przychodzić na te warsztaty i ani się nie ocknęłam, kiedy po prostu totalnie obce mi kobiety, ale jednak tak bliskie, bo z tymi samymi potrzebami spędzenia czasu w takim kobiecym kręgu, śmiejemy się, że to takie darcie pierza 2.0, spotykałyśmy się coraz bardziej regularnie, no i okazywało się, że nawet jeżeli panie przychodziły na szydełkowanie, to często na przykład zajmowały się szyciem, albo filcowaniem, albo drutami. I okazało się, że trzon naszego obecnego zespołu właściwie w ten sposób poznałyśmy się.
Wziął się z warsztatu.
Dokładnie
tak. Z kimś nawiązałyście kontakt.
Dokładnie.
Wokół jakiejś aktywności.
Dokładnie.
No i w tej chwili nie jest bo tylko Agnieszka, szefowa, ale też dziewczyny, które współtworzą zespół.
Dokładnie tak. Tu też warto opowiedzieć, bo jednak o ile w architekturze nie miałam problemu z zatrudnianiem osób, rozliczaniem ich z konkretnych zadań, no to była krótka piłka, tak? Płacę, żądam, ma być dowieziony projekt, jak to się mówi, tak? Zrobiona instalacja, klient żąda, taki ma być termin. O tyle w rękodziele, gdzie tworzymy taką ciepłą atmosferę spotkania, warsztatów, nawet produkty też mają takie zatopione w nich serce, to już nie mogło tak funkcjonować i z tego jakby najszybciej dałam sobie sprawę. Dlatego oplotki funkcjonują w taki dwojaki sposób, bo z jednej strony jest to moja firma i rzeczywiście jestem tutaj jednoosobową działalnością, pomimo że cały czas opowiadam, że zespół oplotki to mniej lub bardziej związana grupa 12, jak nie więcej osób, takich bardziej lub luźniej związanych. No to teraz jak to się dzieje, że ja mówię o zespole, a jestem samozatrudnionym single przedsiębiorcą? A no wygląda to tak, że wiedziałyśmy, że nie sprawdzi się model ja szefowa i moje pracownice. Zresztą też nigdy nie chciałam tworzyć takiej relacji. Śmieję się, że nigdy nie chciałam rękodzielniczego korpo. No i założyłyśmy stowarzyszenie. Nie wiem, czy to też taki uśmiech losu, rzeczywiście chyba los pisze najlepsze scenariusze, ale na zeszłoroczne urodziny dostałam najpiękniejszy prezent. Wpis do KRS-u, czyli Stowarzyszenie Oplotki uzyskało taką osobowość prawną. I tak funkcjonujemy jako zespół.
A czy ty pamiętasz jakiś taki moment, oprócz tego, że siedziałaś w domu i już się męczyłaś, że świadomie zwolniłaś? Bo z jednej strony siedzi w studiu doświadczona kobieta, która po prostu potrafiła wydawać polecenia, robić coś konkretnego i zarabiać grube pieniądze. I nagle weszłaś w taką miękką sferę, tak? Opartą też pewnie o jakieś wsparcie dla kobiet, o strefę nawet psychologii.
Oj tak. Myślę, że to doświadczenie biznesowe i może też to takie mężowe przeliczanie, tak? No bo jednak mężczyźni bardzo często gdzieś tam ewaluują sukces miarą finansową, tak? Nie kryjmy też, że biznes to jest biznes, kiedy zarabia, a jak nie, to jest to kosztowne hobby.
Myślę, że nie tylko mężczyźni, być może wzięło się to z męskiego świata, no ale kobiety przecież też. A tak. Potem, wiesz co, jeszcze chciałam, bo taka myśl pojawiła mi się w głowie, że cały czas mówisz o sukcesie, ale w wielu twoich zdaniach dałoby się sukces zamienić na słowo szczęście.
Dokładnie tak. To był ten moment, kiedy ja bardzo głęboko w sobie poszukałam tej definicji sukcesu. Bo tak jak wcześniej wspominałam, ja go kiedyś mierzyłam finansami, wycieczkami, doznaniami, nie wiem, tym, czy udało mi się zjechać z najwyższego szczytu, czy może zanurkowałam w najgłębszej jaskini podwodnej.
Wielu z nas. To są jeszcze wielu marzenia.
Dokładnie. Ale w momencie, kiedy pojawiły się dzieci, okazało się, że tym marzeniem jest to znalezienie przestrzeni, w której i ja jako kobieta, i ja jako matka, i ja jako przedsiębiorczyni będziemy mogły tak koegzystować w takim balansie i
czyli
okazało się, że
się.
Tak. Tak, że odnalezienie takiego, no, takiego złotego środka może brzmi jak banał, ale to stało się celem. No i nie kryję, że bardzo długo było to trudne, bo od takiego wychylenia w kierunku rodziny, tak, takiego bycia z tą rodziną aż do obrzydzenia, tak, chyba wszystkie mamy to czasem mają, w kierunku takim, że kiedy już zdałam sobie sprawę, że te oplotki to będzie ta działalność, że pojawiło się takie poczucie misji, okej, ja nie jestem jedyną kobietą, która potrzebuje wyjść z domu, posiedzieć i porozmawiać przy tym szydełku, bo to tylko był pretekst.
Mm-hmm. Jest nas więcej.
Tak, że jest nas więcej, pojawiło się takie poczucie misji, tak? No nigdy tego nie miałam w architekturze, pomimo, że, no nie wiem, stawiamy budynki, które trwają latami. Tu pojawiło się właśnie takie poczucie misji, to ja też przechylałam się w drugim kierunku, kiedy te dzieci już po prostu gdzieś tam spały, a ja po nocach zarywałam ten czas, żeby po prostu tam gdzieś tą firmę rozwijać, promować i tak dalej. I dopiero w tym momencie gdzieś tak mocno słuchając siebie znalazłam taki balans, znalazłam ten komfort podejmowania świadomych decyzji, odpuszczania czasami czegoś biznesowo po to, żeby spędzić czas z rodziną, ale też robienia odwrotnie. Odpuszczania czasami czasu z rodziną po to, żeby móc spełniać się zawodowo. I moim zdaniem nikt nas tego nie uczy. Nikt nas nie uczy tego, że mamy prawo słuchać siebie, że mamy prawo zdefiniować ten sukces na własną miarę, że to nie musi być cyfra na koncie, że to nie musi być ilość zajęć pozalekcyjnych twojego dziecka, to nie musi być wiek, w którym ono zacznie czytać. Ten sukces można zdefiniować sobie totalnie samodzielnie.
A powiedzmy, proszę, kim są kobiety? Mówimy o kobietach, nie wiem, czy się pojawiają mężczyźni, same kobiety są w zespole. No i organizujecie warsztaty. Czy wiecie, kto na nie przychodzi? Kim są dziewczyny, kobiety, które się pojawiają?
Oj tak, jest wiele zaskoczeń, ale taką regułą, właściwie od tego się zaczęło i do dziś to trwa, są kobiety w okresie, czy to ciąży, no bo mamy wtedy L4 i mamy taki oddech.
Też więcej czasu.
Od korpo, tak? Często to są takie kobiety, które dopiero pierwszy raz w życiu, trochę tak jak ja, miały ten moment, że mogły zapytać siebie, czego ja właściwie chcę i jakie wartości chcę wpajać temu malutkiemu człowiekowi, którego serce bije pod moim.
Albo po prostu, co ja mam zrobić z tym czasem.
Dokładnie, dokładnie. Więc to jest taka moja ulubiona grupa, bo czuję się trochę jak mentorka, taka, wiesz, mama, która już tam dwójka dzieci jeszcze w planach kolejne, tak? I to jest takie fajne uczucie, że nie tylko uczę jakby tego rękodzieła, ale też tak pokazuję, że zapytaj siebie, tak? Ja ci nie dam gotowej recepty, masz prawo sama sobie zdefiniować, jak to ma wyglądać. Taką drugą grupą to też są właśnie kobiety, tak jak ja, które chcą troszeczkę odpocząć od domu i tu dajemy taki trochę pretekst, bo śmieję się, ja też nie potrafiłam tak po prostu wyjść z domu na plotki i zostawić dzieci z mężem. Ale jak już kobiety przychodzą do nas na warsztat i dziergają na przykład dywanik do dziecięcego pokoju, to już mają takie usprawiedliwienie.
Że robią coś pożytecznego.
Dokładnie. I że to nie jest dla nich, tylko to jest właśnie dla tych dzieci, dla rodziny. I widzę, że dla tych kobiet, które właśnie najmniej dają sobie to prawo do dla siebie, tak? Dla chwili, dla siebie, dla nich to jest taki pierwszy krok w tym kierunku. Często się śmieję, że my tak psujemy, te baby łapią bakcyla i później potrafią po prostu walczyć o siebie. Już nie potrzebują pretekstu pod tytułem pufka do dziecięcego. One już po prostu świadomie wybierają spotkania, które są po prostu dla nich. Czy nawet gdzieś idą w kierunku takiego samorozwoju, szukania drogi. Ale muszę przyznać, że mamy bardzo zaskakujących gości. Na jednym z kursów szydełkowania, to był mój ulubiony warsztat, przyszedł tata, który zawstydził wszystkie panie, wydziergał 3 kosze na zabawki dla dzieciaków i wbrew pozorom nie był to taki, wiecie, hipsterski, zniewieściały pan, jak mogłoby się wyobrażać. No pan z prawdziwego...
Jurek Marmurek.
Dokładnie, dokładnie. No pan z prawdziwego zdarzenia i do dzisiaj bardzo mile wspominamy. Swoją drogą pozdrawiam, bo jest u nas w grupie na Facebooku, tam mamy taką grupę powarsztatową, gdzie można zostać i jeszcze gdzieś tam sobie nawiązywać ten kontakt dalej.
A mam jeszcze takie pytanie, ale jak to się stało, że 3 kosze to po prostu męska siła, że tak zasuwał?
Chyba
czy był tak. Szczególnie utalentowany?
Myślę, że ten pan po prostu umiał dziergać, tylko po prostu też potrzebował tak wyjść z domu i pogadać. To też bardzo daje nam do myślenia, bo ta działalność zrodziła się z takiej potrzeby kobiety, do bycia w kręgu kobiet, ale to mi też uświadomiło, że panowie też mają tą potrzebę i im jest trochę trudniej to komunikować. My jednak mamy tą łatwość do pogadania, poplotkowania.
Ja sobie też myślę, że
najtrudniej.
Nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie, ale jednak jakieś mikrowsparcie uzyskujemy również na przykład czytając kolorową prasę kobiecą.
Oj, tak.
A kiedy pomyślimy o czymś takim dla mężczyzn, no to co? Mamy magazyn modowy, mamy magazyny związane z erotyką. No i co? I są panowie, którzy po prostu czytają kobiece czasopisma.
Dokładnie. No ja mocno kibicuję takiemu koledze, który prowadzi blog dla tatusiów, tam blog ojciec czy blog tata, też z Poznania. W każdym razie, no porusza bardzo ważne tematy. Panom ciężko jest trochę tak, no nie wiem, tak jak patrzę na mojego męża, takie mocno męskie korpo, gdzie raczej model tata w pracy, mama w domu i tak dalej. Bardzo ciężko mu jest gdzieś tam chwalić się tym, że zajmuje się dzieciakami, kiedy ja się źle czuję albo po prostu, nie wiem, mam ważną konferencję, on zostaje z nimi w domu.
Chciałam jeszcze dodać jedną ważną rzecz, ponieważ na oplotki.pl można znaleźć też kursy bądź instruktaże online. Czyli może to być też tak, że niekoniecznie wychodzimy w jakieś miejsce i uczestniczymy w warsztacie, ale warsztat przychodzi do nas.
Dokładnie.
Do domu. Powiedzmy o tym pokrótce, bo szybciutko mija czas i niebawem, dosłownie za chwilę będziemy musiały kończyć. Ale ponieważ wiąże się z tym też niesamowita historia, powiedzmy o tym proszę, bo kiedy zobaczyłam ofertę online, pomyślałam sobie, że no tak, że chodzi o łatwą dostępność.
Tak.
O nowoczesność, o sprzyjanie zapotrzebowaniu, że ludzie korzystają z internetu. Ale nie tylko o to chodzi.
Dokładnie, no zastanawiamy się, dlaczego ktoś miałby kupić kurs szydełkowania online, skoro może zobaczyć takie tutoriale na YouTubie. A no okazuje się, że ludzie kupują te kursy po to, żeby ktoś przeprowadził ich przez proces od A do Z, czyli po prostu nauczył, tak? No już nie będę wchodzić...
się.
Dokładnie, nie będę wchodzić w szczegóły, jak to jest ułożone, ale po prostu uczeń ma gwarancję bycia nauczonym. Dwa, ten produkt powstał dlatego, że wiele pań chciało do nas przyjechać na warsztaty, nie wiem, gdzieś tam z Konina, Krakowa. Nie miałam serca powiedzieć, no zapraszamy na 3 godziny warsztatu i jedź pani przez całą Polskę. Więc jak ten produkt wypełniał tą niszę osób, które chciały się od nas uczyć, no bo też to szydełkowanie to nie tylko szydełkowanie, to też cały nasz przekaz i tak dalej. Ale okazało się, że to też jest droga, która otwiera osoby, które no nie miały takiej odwagi. No tutaj też wspominam o panach, bo często jakby odsetek panów na kursach online jest troszkę wyższy niż na stacjonarny. Ale tu też pojawiają się takie kwestie, no ja sama mam łzy w oczach, kiedy wspominam pierwszą edycję kursu szydełkowania online, kiedy taka jeszcze nie do końca wierzyłam, że to się może udać. I na koniec kursu pani po prostu bardzo mi podziękowała, też ze łzami w oczach, powiedziała: Agnieszka, to jest pierwszy raz, kiedy ja odważyłam się z ludźmi być twarzą w twarz. Ja trochę nie rozumiałam, o co chodzi, no bo kurs wygląda tak, że spotykamy się na żywo, tak? Jest druga kamerka, która patrzy na ręce, więc jakby pokazuje to, co na rękach, ale uczestnicy są na wideo, więc jakby jest taka namiastka spotkania. Okazało się, że ta pani była krótko po takiej terapii właśnie walki z rakiem i to był pierwszy moment, kiedy ona odważyła się, no wiecie, bez włosów, bez brwi, odważyła się po prostu z innymi ludźmi spotkać. I dla niej to był taki półśrodek, taki półkrok do tego pełnego kroku wyjścia do ludzi. Wtedy dopiero zrozumiałam, że to oplotki to jednak jest coś więcej niż tylko dziarkanie. No to jest spotkanie z drugim człowiekiem. Od tego czasu zaczęłyśmy jako zespół też mocno pracować nad rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie gdzieś takich psychologicznych rzeczy, żebyśmy potrafiły poradzić sobie z ciężarem tych rozmów, bo często to są bardzo trudne rozmowy. Niektóre kobiety rzeczywiście
nie mają możliwości. Nie macie przygotowania terapeutycznego, żeby się wyczyścić z tych emocji już po warsztacie.
Dokładnie.
Musimy kończyć. Ja bardzo dziękuję za wizytę. Agnieszka Gaczkowska z oplotki.pl była naszym gościem. Myślę, że tego materiału nie tylko na rękodzieło, ale i na rozmowę jest zdecydowanie więcej.
Tak.
Więc już teraz zapraszam do studia. Na pewno spotkamy się raz jeszcze. Życzę ci miłego wieczoru i oczywiście trzymam kciuki za podjęte decyzje.
Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.